4 maja, środa, 21:30, przy mikrofonie ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Testament serca to temat, który dziś podejmujemy, a naszymi gośćmi są ksiądz Zygmunt Kosowski, dyrektor wydawnictwa świętego Stanisława, biskupa męczennika.
Szczęść Boże.
Ksiądz Łukasz Piórkowski.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Jest razem z nami Bartłomiej Marszałek.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Klaudia Tkocz.
Szczęść Boże.
I Piotr Kalbarczyk.
Szczęść Boże, witam serdecznie Państwa.
Mam nadzieję, że po tym krótkim pozdrowieniu każdego z uczestników rozmów niedokończonych Państwo już będą rozpoznawać, kto jest kim, a jeżeli nie, to w czasie będziemy też przypominać, identyfikować głosy naszych gości. Testament serca. Czym jest? Prosimy o prezentację tego fenomenu, tego dzieła.
Bartłomiej Marszałek, może zacznę, bo Testament serca jest czymś niezwykle wyjątkowym. Jest to taka możliwość spotkania z samym sobą, z sercem, poprzez próbę odpowiedzi na zbiór pytań. I cała wartość w książce Testament serca tkwi właśnie w możliwości odpowiedzenia sobie na te pytania. Jak dokładnie wykorzystamy czy weźmiemy Testament serca, to zależy od każdego z nas. Może to być pretekst do rozmowy z bliskimi, a może to być pretekst do spotkania z samym sobą. Tak jak na pierwsze pytanie jest, dla kogo chcesz zacząć pisać Testament serca, to myślę, że jest tyle odpowiedzi, ile ludzi na świecie.
Czyli już, panie Bartłomieju, wiemy dwie rzeczy, że jest to książka i że można pisać.
Dokładnie, że jest to książka, w której my również piszemy. To nie jest książka, którą czytamy, ale jest to książka, którą razem z autorem współtworzymy i piszemy.
Czym jest jeszcze Testament serca?
To książka, która też powoduje, że można...
Kosowski.
Można stracić czas przy niej, ponieważ tak jak tutaj pan Bartłomiej mówił, no trzeba pochylić się nad 32 pytaniami, które są w tej książce i spróbować pomyśleć nad odpowiedziami. Oczywiście książka jest tak pomyślana, że na te pytania nie trzeba od razu odpowiadać. Zresztą autor Adrian Kowalski, który jest autorem tej książki, tak pomyślał ją i we wstępie zaznaczył, że nie musisz odpowiedzieć od razu na wszystkie pytania, tylko te, które w danej chwili jakoś najbardziej ciebie inspirują, najbardziej cię poruszają przede wszystkim twoje serce.
Nie ma z nami Adriana Kowalskiego, autora tego pomysłu i autora tej książki, ale księże dyrektorze, jak wyglądało to pierwsze spotkanie z Adrianem Kowalskim? Kim jest ten człowiek?
Pierwsze spotkanie to było bardzo dawno temu, kiedy jeszcze, już tak wspominam, pracowałem w Tygodniku Młodzieży Katolickiej Droga. To wtedy z Adrianem, który zajmował się dziećmi ulicy, tworzyliśmy taki projekt pod tytułem Artyści Polscy Śpiewają Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i przez tę płytę zbieraliśmy różnego rodzaju środki finansowe, przede wszystkim materialne, na pomoc dla dzieci ulicy. I stąd zrodziła się nasza znajomość i może coś więcej. I już Adriana dawno nie widziałem. I w pewnym momencie dostaję telefon pół roku temu, że chciałby się ze mną spotkać. No i wtedy, wiadomo, przyjechał do Krakowa, do wydawnictwa świętego Stanisława na ulicę Straszewskiego 2 i daje mi Testament serca. Pierwszy raz myślałem, właściwie troszeczkę mnie to zaskoczyło, zgłupiałem, mówię, co on mi daje Testament. Ale patrzę, a na tej książce jest dedykacja, że tam jest moje imię i nazwisko, że to jest mój testament serca. I Adrian mówi tak, weź Zygmunt, napisz swój testament. Ja mówię, ja mam napisany, bo jako ksiądz no muszę mieć testament. Taki zwyczajny, normalny, przed śmiercią. Natomiast on mówi, nie, popatrz, to jest szczególny projekt, to jest szczególna treść. Pochyl się nad tym. No i wtedy, kiedy pochyliłem się nad tym, nie dawało mi to spokoju. Pod względem takim wydawniczym patrzyliśmy też na to, czy rzeczywiście to wydawać, czy to książka rzeczywiście będzie nadawała się jakby do charakteru naszego wydawnictwa. No i następnie orzekliśmy, że pójdziemy w tym kierunku, bo książka inspiruje, bo książka zmusza do myślenia, bo książka pomaga, może pomóc ludziom odkryć swoje serce. I to jest, i zdecydowaliśmy się na tę książkę, że w nią będziemy, właśnie ją wydrukujemy z małymi uzupełnieniami, ponieważ tam jeszcze oprócz pytań jest także fragment Ewangelii. I są teksty, które napisała pani Barbara Gruszka-Zych, takie teksty medytacji, rozważań, ale bardzo takich związanych z ludzkim życiem. I tak ta książka po prostu wtedy zaistniała. Nie wiem, opatrzność Boża tak pokierowała tym wszystkim.
Testament serca, czym jeszcze jest?
Drodzy Państwo,
ksiądz Łukasz Piórkowski.
Książka jest pewnym narzędziem. Narzędziem, które służy projektowi o charakterze społecznym, projektowi o charakterze kateetycznym, prawda? Bo przecież mówimy o pewnej koncepcji testamentu serca, która ma pomóc współczesnemu człowiekowi osiągnąć pokój, radość, uważność, umiejętność zarządzania gniewem. Ja mam świadomość, że to są określenia, które dla współczesnego człowieka brzmią, tchną pewną psychologizacją, ale te wszystkie elementy, ten park narzędziowy jest inspirowany Ewangelią. Prawda? Więc dynamika tej książki i charakter pytań, z którymi się czytelnik spotyka, mają doposażyć tego współczesnego człowieka w nową jakość życia, bo to jest też istota chrześcijaństwa. To jest nowa jakość życia, jaką proponuje Duch Święty człowiekowi. Stąd też charakter i dynamika tej pozycji.
Razem z nami w studiu są osoby, które już taki testament serca w swoim życiu sporządziły. I teraz właśnie pytanie, czy ten testament serca się sporządza, czy można powiedzieć, że sporządziłem testament serca, tak jak się sporządza ten testament życiowy?
Dla mnie, drodzy Państwo, testament serca jest to wyjątkowa forma niepowtarzalnej oryginalności. Dlaczego? Dlatego, że ja sam ją piszę lub dana osoba. Nie mam żadnego reżysera nad sobą, nie mam żadnej scenografii. To ja piszę to, co czuję, to, co mi z głębi duszy i z mojego serca płynie i co chcę przekazać swoim najbliższym. Testament serca uświadomił mnie do tej pory, bo jestem na etapie pisania tego testamentu. Kiedy podchodzi mi myśl, siadam, biorę pióro, bo lubię akurat pisać, i zaczynam uzupełniać każdą ze stron. Na każde pytanie, bardziej lub mniej, tak piszę po prostu, jak mi serce podpowiada, to, co w danej chwili czuję. Wierzę w to, że moja historia, moja chęć przekazania moim najbliższym spowoduje to, że będą kiedyś dumni z ojca, który ich nad życie kochał, gdzie oddaję się każdego dnia, jak tylko mogę, jak tylko potrafię. Chciałbym być idealny, do idealności mi brakuje, jak każdemu z nas. Aczkolwiek staram się w ten sposób przekazać moim dzieciom, moim najbliższym, mojej kochanej żonie, moim rodzicom, to, co czasami chciałem powiedzieć lub wstydziłem się, lub nie miałem na tyle odwagi. Natomiast są chwile, gdy piszę ten testament, gdy go uzupełniam, tak mogę powiedzieć, to przychodzą mi nowe myśli, nowe spostrzeżenia, nowe sugestie. I tak jak mówię, że testament to nie jest wyreżyserowana jakaś książka, to jest prawdziwa powieść mojego życia, którą chciałbym serdecznie podziękować za to, co do tej pory zrobili mi najbliżsi memu sercu i ja sam, i chcę być razem z nimi.
Czyli w tym testamencie serca jest miejsce na najbliższych?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. Łącznie piszę ten testament serca też dla siebie. Może to egoistycznie zabrzmi, aczkolwiek gdybym ja nie był twórcą tego testamentu, no to nie dowiedziałaby się moja najbliższa rodzina, osoby, które tak naprawdę kocham i szanuję. I chcę im pozostawić coś po sobie, nawet za życia, bo ja nie mówię tutaj o testamencie, że w momencie, gdy odejdę z tego świata i przejdę w nowy świat, chcę powiedzieć przy okazji, okazji jest mnóstwo. Najlepszą taką dla mnie okazją byłyby cudowne święta spędzone w gronie rodzinnym, gdzie przy wigilijnym stole tato wstaje i mówi: moi kochani drodzy, moi najbliżsi, chcę wam dać coś w prezencie. Nie jest to żadna rzecz materialna, ani samochód, ani dom, albo pieniądze. Chcę dać wam w prezencie coś wyjątkowego. A dlaczego wyjątkowego? Że pisałem to dla was w głębi serca, myśląc o was.
Pani Klaudia Tkocz, ale jeszcze do pana Piotra takie zapytanie. Czy ten testament serca taki sporządzany to jest takie chwalipieństwo, moralizatorstwo, czy wszystko jest w takich superlatywach?
Nie, właśnie to nie jest chwalipieństwo, w samych superlatywach pisane. Są to różne wiersze śmiechu, łez, wzlotów i upadków. To są wszelaki wach, to jest duży wachlarz moich przeżyć w życiu. To nie jest, że wszystkie najlepsze chwile chcę przekazać, nawet i te najgorsze. Dlaczego? Dlatego, żeby moi najbliżsi nie doznali tego, co ja przeżyłem i nie chciałbym, wolałbym na ich twarzach widzieć łzy szczęścia, a nie łzy smutku, żalu. To jest dla mnie najważniejsze.
Dziękujemy. To pan Piotr Kalbarczyk, pani Klaudia Tkocz.
Dla mnie, jako do młodej osoby, testament serca jest taką ogromną motywacją do tego, żeby się zastanowić nad swoimi jakby doświadczeniami, zachowaniami i wyciągnąć pewne konsekwencje i pewne wnioski z tego. Niekoniecznie na podstawie tylko tych jakby smutnych przeżyć czy doświadczeń, ale też na podstawie tych pozytywnych. Sam testament serca jakby jest przygotowany w takich formach, że każdy może go pisać. Pisać i skończyć w jakim momencie chce, lub pisać i w ogóle go nie zamykać, w ogóle go nie kończyć. Tutaj jest jakby ogromna dowolność, dlatego też myślę, że on jest naprawdę przystosowany do bardzo szerokiego grona ludzi, bo można go pisać, można go wypełniać online, można go nagrać na wideo i myślę, że to jest właśnie dobra forma do tego, żeby każdy, niezależnie od tego, w jakim wieku się znajduje i w jakim momencie swojego życia, jednak wyciągał te wnioski, bo wiadomo, że nie zawsze złe doświadczenia nas budują. Przychodzą takie momenty, że nie potrafimy się po czymś podnieść i właśnie dlatego, że zaczniemy go pisać dosyć wcześnie, przynajmniej ja się tak dosyć na tym opieram i motywuję do tego pisania, jest właśnie taka świeżość w podchodzeniu do pewnych doświadczeń, z jakimś dystansem, z jakimś uśmiechem, z jakąś taką młodą energią po prostu. Więc ja tutaj się kieruję do młodych ludzi, żeby weszli na stronę, żeby sobie sprawdzili, bo to jest naprawdę wielka szansa dla nas, młodych ludzi, aby właśnie te swoje życie zaczynać lub wprowadzić w po prostu dobry dla siebie i dla innych ludzi sposób i przede wszystkim szczęśliwy.
Rozmawiamy dziś o książce, o testamencie serca, która jest książką o tym, jak napisać własną książkę z własnym testamentem serca dla siebie, dla innych. Zawiera 32 pytania. Co jeszcze możecie powiedzieć o testamencie serca? Czym jest?
To, drodzy Państwo, bardzo ciekawa sytuacja, bowiem testament serca, on pozwala czytelnikowi uświadomić sobie, że w życiu, dorosłym, prawdziwym życiu, punkt S jak szczęście nie istnieje. Bo w prawdziwym życiu, inaczej niż w geometrii, nie ma punktów. Jest proces, jest to rozwój. I dynamika tych pytań pomaga człowiekowi odkryć, że życie składa się z szeregu różnorodnych doświadczeń. I też testament uczy teraz wobec tych różnorodnych doświadczeń zająć się mądre stanowisko. Uczy przecież odporności. Mówimy o tym, pani Klaudia podkreśla taki bagaż doświadczeń jak szereg problemów, trudności, cierpień, a testament, tak jak Ewangelia, uczy nas, że warto szukać sposobów zaradczych. Warto poprosić o pomoc i tę pomoc przyjąć. To jest nic innego jak ta duchowa elastyczność, duchowa sprężystość. Uczy również umiejętności budowania relacji z drugim człowiekiem. Więc proszę zwrócić uwagę, że mówimy o na wskroś ewangelicznej dyspozycji. Człowieku, nastaw się na rozwój. Na każdym etapie swojego życia możesz nauczyć się nowych postaw, nowych umiejętności. Możesz rozwijać swoją relację z Panem Bogiem. To jest ogromne bogactwo tego projektu, w którym wszyscy uczestniczymy.
Ksiądz Łukasz Piórkowski, użył ksiądz sformułowania ewangeliczny. Co wspólnego ma ten testament serca z Ewangelią, czyli z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, o życiu wiecznym, o odkupieniu?
Charakter tego projektu jest zainspirowany Ewangelią, elementem, który jest kołem napędowym tych pytań, jest wyzwanie do nawrócenia. Człowieku, nawróć się, to znaczy zmień swój sposób myślenia, swój sposób mówienia i swój sposób działania. Każde pytanie opatrzone jest tekstem Ewangelii, który też inspiruje człowieka i ukierunkowuje jego namysł. Jest punktem odniesienia, punktem oparcia. To też wierzymy, że obecność Ducha Świętego w Słowie daje też światło, bo przecież tak jak mamy tego świadomość, sensu naszego życia, a szczególnie sensu trudnych doświadczeń, nikt z nas nie wymyśli. To doświadczamy na spotkaniu z Panem Bogiem i na spotkaniu z drugim człowiekiem. Wtedy wówczas ta sytuacja jest inaczej przez nas postrzegana, prawda? Wówczas mówimy, jak się wszystko wokół zmieniło, prawda? Jak namysł nad tym wydarzeniem zaczyna powoli się zmieniać. I to jest na wskroś ewangeliczne, że mamy obecność Ducha Świętego, który mówi do człowieka, no dobrze, pojawiają się błędy, pojawiają się trudne sytuacje, ale ja cię nie potępiam. Ja cię motywuję do rozwoju, do zmiany tego stanu rzeczy. Osiągnąłeś sukces? Chwal Pana Boga za łaskę, za błogosławieństwo i dziel się tym błogosławieństwem z innymi. To jest Ewangelia.
32 pytania. Panie Bartłomieju, łatwe pytania?
Łatwe, trudne. To myślę też zależy dla kogo, w którym momencie. Bo testament serca, jak sobie myślę, czym jest, to jest jeszcze prezentem. Takim prezentem dla mnie i dla bliskich, bo odpowiadając na nie, ja daję siebie, po prostu siebie takiego prawdziwego, jakim jestem, siebie bez masek, jak to biskup Antoni Długosz mówił w studiu. I myślę, że to jest najcenniejsza rzecz, jaką możemy podarować swoim bliskim, sobie, to, że dajemy siebie takim, jakim jesteśmy, prawdziwymi. I pytania, które znajdują się w testamencie serca, one po prostu pomagają nam to odkryć. Odkryć, ale też są doskonałym pretekstem do tego, abyśmy porozmawiali. Czy to właśnie, jak mówisz, Piotrze, przy wigilijnym stole, przy obiedzie, czy na spacerze, mieli fantastyczną przestrzeń do tego, aby móc być bliżej z bliskimi i podarować im coś cenniejszego niż nasz majątek.
Czy w testamencie serca myśl o śmierci, o tym, co pozostawię po sobie, to jest jakaś kluczowa sprawa, czy...
Nie, ja myślę, że nie, że to Oczywiście to jest ważne, to jest pewien aspekt, że możemy pozostawić coś po sobie cenniejszego niż majątek, niż pieniądze, niż spadek, bo zazwyczaj z tym jest kojarzone słowo testament, da? Czyli wola umierającego, który przypisuje rzeczy materialne. I możemy potraktować testament serca jako prezent, który zostawiamy po sobie naszym bliskim. Prezent w postaci opowieści o naszych wygranych bitwach, opowieści o naszym życiu, tego, jakie filmy polecamy, jaką sztukę w teatrze warto obejrzeć, czy jakiej muzyki koniecznie trzeba posłuchać. Ale również testament serca daje nam szansę na spotkanie takie tu i teraz, w tym momencie. W tym momencie ja mam 31 lat i nigdy więcej w życiu już nie będę miał 31 lat. I w tym wieku mam takie, a nie inne spojrzenie na świat. Mogę to napisać, mogę się tym podzielić. A mam nadzieję, że za kilkadziesiąt lat będę mógł do tego wrócić, coś dopisać, coś zmienić, a może zostawić tak, jak jest.
Ja chciałam jeszcze dodać do tego, co powiedział Bartek, że właśnie fajne w projekcie Testament Serca, czy w książce Testament Serca jest to, że każdy sam elastycznie może dostosować sobie go do jego potrzeb. Jeśli ktoś chce zostawić go dla bliskich, zostawia go dla bliskich. Jeśli ktoś chce po prostu pracować jakby z nim nad swoim charakterem, czy nad swoim życiem po prostu, to robi to dla siebie. Jeśli chce go ktoś sprezentować pustego dla kogoś, żeby właśnie mu pomóc wyjść z pewnych problemów, czy zrozumieć pewne tematy w swoim życiu, czy pewne przeżycia, czy pewne doświadczenia, z którym się ktoś boryka i nie potrafi ich zamknąć, to może po prostu go podarować komuś. Także to jest naprawdę elastyczne, więc nie da się tak chyba jednoznacznie określić, bo myślę, że każdy z nas podchodzi do niego po prostu inaczej.
Testament serca piszemy dla siebie, piszemy dla kogoś, ale oprócz tutaj księdza dyrektora Zygmunta Kosowskiego, czy ktoś z was otrzymał od kogoś testament serca? Czy przyszło wam się zmierzyć z czyimś testamentem serca, który wam został podarowany, wręczony?
No ja mogę powiedzieć, że w pewien sposób już otrzymałam testament serca od swojej prababci Marii, no, która jakby ona rozpoczęła u nas te działanie, ten temat poruszyła. Czy się z nim musiałam zmierzyć? Nie musiałam się z nim chyba zmierzyć, tylko musiałam dojrzeć do tego, jak dużo pytań bym babci nie zadała, gdybyśmy testamentu serca po prostu nie poznały obydwie. Ile rzeczy by się nie dowiedziała nasza rodzina i martwię się, że ludzie by nie zrozumieli, jak bardzo babcia jest dobrym człowiekiem, jakie ma ogromne serce, gdyby właśnie ten testament serca się w naszej rodzinie nie pojawił. Więc dla mnie to nie było zmierzenie się z testamentem serca. Dla mnie to było jakieś spełnienie marzenia, którego nie do końca byłam nawet świadoma, że mam. I dzięki temu jakby znalezienie takiej postawy babci, która jest teraz takim wzorem do naśladowania dla mnie przede wszystkim, mam nadzieję dla pozostałych osób, które ją już mieli okazję zobaczyć również.
Dziś o testamencie serca też zapraszamy do współtworzenia naszego spotkania rozmów niedokończonych. Telefony do naszego studia otwarte. Można zapytać i zadać pytanie, na czym polega ten testament serca naszym gościom. Jeżeli ktoś już taki testament serca sporządził i chce o swoim testamencie serca powiedzieć na antenie, to również zapraszamy. 56 655 23 55 dla słuchaczy Polski Północnej, dla słuchaczy Polski Południowej 56 655 23 56. w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, na zagranicy 48 56 655 23 33 lub 23 66, ze Stanów Zjednoczonych i Kanady 011 48 56. Bardzo wiele osób szuka kontaktu, zwłaszcza osób starszych, szuka kontaktu z młodymi, mówiąc, oni wiecznie nie mają czasu, oni wiecznie biegają. Tak często chcieliby przekazać im doświadczenie swojego życia, mądrość życiową, to bogactwo, które no jest gdzieś schowane, na które nie ma czasu. Czy testament serca jest dobrą okazją, by napisać i dać go komuś, kto nie ma czasu? Pan Piotr?
Tak, jak najbardziej. Jest to najlepsza forma przekazania w formie właśnie książkowej testamentu serca dla osoby, która przysłowiowo nie ma czasu. Jeśli ktoś nie ma czasu, spojrzy na tą książkę, otworzy pierwszą stronę, sama pierwsza okładka robi duże wrażenie, gdzie mamy fantastyczne serce w wielu kolorach, gdzie jest informacja, że to jest testament serca. Otwierając kolejne strony tej księgi, że tak powiem, nie książki, tylko księgi, bo to jest zbiór wszystkich serca mówionych kwestii, różnego rodzaju formy przekazu, no i tak dalej.
Ja myślę, że to jest fantastyczna okazja i pretekst do tego, by komuś podarować, kto nie ma czasu, bo wyobrażam sobie, że nie wszyscy teraz mają czas, myślą i chcą porozmawiać o ważnych rzeczach, że może ten czas nadejść później, a testament serca ma możliwość zapakowania tego w taki wehikuł czasu, który nam pozwoli do tego powrócić. Bo mając nowonarodzone dzieci na przykład, one nawet nie potrafią słuchać, nie potrafią mówić, nie rozumieją tego. I testament serca daje nam doskonałą przestrzeń do tego, aby zatrzymać chwilę, zatrzymać ważne rzeczy dla nas, czy to będzie właśnie narodziny dziecka, aby móc potem powrócić, odtworzyć to wspomnienie i tą chwilę w zasadzie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Roman z Gdyni się kłania. Witam wszystkich przy głośniku i ojca, i gości. Powiem ojcu tak, to właściwie długo się zastanawiałem, czy zadzwonić, ale tak cała dyskusja się toczy, że no nie mogę się oprzeć temu, żeby tego nie zrobić. Jeśli ojciec pozwoli, parę minut to zajmie, ale jest to dosyć pouczające i bardzo, bardzo budujące. Chodzi o pewien testament. To jest testament babci, mojej żony. My jesteśmy już w wieku słusznym, więc babcia, jak umierała, a miała to szczęście wiedzieć, kiedy umrze, bo była na to przygotowana, i zostawiła swoim potomnym testament. Dla nas testament zawsze się kojarzy z podziałem dóbr, tak jak tutaj kiedyś w dyskusji wpadło. Natomiast ten testament wyraźnie, naprawdę wyraźnie odstaje od tego, co się przyjmuje jako testament. Gdyby ojciec, jeśli oczywiście mogę, to będzie tak kilka zdań, ale to są zdania pisane.
Prosimy, panie Romanie.
To jest zatytułowany Ostatni Testament. Moje kochane dzieci i wszyscy kochani z mojej rodziny. Synowie, zięciowie, wnukowie, wnuczki, prawnuczki, chrześniaki, krewniacy i wszyscy, co do mojej rodziny należą. Dlatego, że już dziś bliski koniec życia mego czuję i nie wiem, czy będę was mogła przed śmiercią koło siebie mieć, czy was zobaczę, czy do was będę mogła mówić i wam moje ostatnie błogosławieństwo będę mogła wam dać, tego ja nie wiem, bo się słyszy, jak różno ludzie umierają. Więc dzisiaj przedsięwzięłam się, że napiszę to, co serce moje dla was czuje i to, co pragnę wam powiedzieć, macie wiedzieć, że was wszystkich kochałam, choć nie mogłam i nie mogę nikomu nic pomóc. Ale w codziennych modlitwach zawsze o wszystkich pamiętałam. Maiłam to życzenie, aby wam dobrze było, abyście zdrowie mieli, aby Duch Boży panował w waszych rodzinach, abyście wolę Bożą zawsze spełniali i tak z pomocą Bożą się wszyscy do nieba dostali. Ze mnie Pan Bóg was wszystkich dał. Chciałabym z wami wszystkimi razem w niebie ze świętym Panu Bogu chwałę śpiewać. To było moje życzenie i jest i będzie godzinę mej śmierci i w wieczności. Więc moi kochani, spełnijcie moje życzenie. Nie powiecie, że już ma 90 lat, że cóż marzę. To nie jest marzenie, to jest fakt. To Pan Bóg ode mnie żąda wszystkie dusze, które mnie powierzą, więcej nawet, krewni, znajomi, przyjaciele, nawet nieprzyjaciele. Bo to miłosierdzie Boże jest nieskończenie dobre. Przyjmuję wszystkich do Niego się uciekających. My mamy wszyscy obowiązek, aby nasi wszyscy bliźni się zbawili. A Pan Bóg był od wszystkich chwalony. Dlatego to piszę, moi kochani, chcę być z wami razem w wieczności. Polecam was Matce Najświętszej, niech o was się troszczy i wam dopomaga we wszystkich potrzebach duszy i ciała. Proszę dla was o błogosławieństwo na całe życie wasze i na godzinę śmierci. Niech was błogosławi Wszechmogący, Miłosierny Bóg Ojciec, który was stworzył, Bóg Syn, was krwią najdroższą odkupił i Bóg Święty, który was na chrzcie świętym uświęcił. I ja was w imię Pańskie błogosławię. Ten krzyżyk drewniany ucałowałam za każdego was. W tej intencji, że się z wami ostatni raz za życia pocałunkiem pożegnałam. Ucałujcie ten krzyżyk, te rany najświętsze, przez które mamy zbawienie i nie zapomnijcie o tym, że to do was w ostatniej chwili mego życia z pomocą Bożą do was pisałam i każdemu was do serca kładę. Was do mego serca tulę. Zostańcie z Bogiem, wasza kochająca mama, mamusia, babcia, prababcia, matka chrzestna, siostra, kuzynka, ciotka, krewna i przyjaciółka Cecylia. Zacytowałam go tak, jak jest napisane. Babcia zmarła, miała 90 lat w roku 1980. Nie miała łatwego życia, bo miała dosyć sporo dzieci. Los też jej nie oszczędzał, bo szybko straciła męża. Dzieci też zginęły na wojnie po obu stronach frontu, czyli jeden z synów zginął pod Narwikiem, drugi w mundurze niemieckim został skazany przez sąd niemiecki za odmowę walki. A mimo to nie załamała się. I to jest taki, ja bym to napisał, prawdziwy testament życia i serca.
Dziękujemy, panie Romanie.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Bardzo gorąco dziękujemy. O testamencie serca dziś rozmawiamy. Czy to tylko wrażenie, czy rzeczywiście tak jest, że słuchając bądź czytając czyjś testament serca, dotykamy sakrum, takiej tajemnicy i głębi drugiej osoby?
No proszę zwrócić uwagę, że pan Roman tutaj nas trochę właściwie ukierunkował, bo przecież, jak mówią, na Skalnym Podhalu mądrość jest stara. Rodzi się nie tylko z własnego, choćby najbogatszego doświadczenia, ale z szacunku dla wiedzy zgromadzonej przez minione pokolenia. Przekonanie, że o postępie stanowi zakwestionowanie wszystkiego, co stare, prowadzi jedynie do popełnienia błędów poprzedników. Mądrość jest stara. Natomiast warto też w kontekście umiejętności łączenia przekazu z nowym pokoleniem, to co pani Klaudia podkreślała, że mądrość nie jest tożsama z dawnością, bo dawność stoi odwrócona tyłem do rzeczywistości i mówi, kiedyś było lepiej, kiedyś ludzie bali się Boga, prawda? Kiedyś dzieci były posłuszne, kiedyś jedzenie było smaczne, a powietrze czystsze. Nie, nie. Mądrość stoi zwrócona do rzeczywistości i potrafi z tej rzeczywistości wybrać rzeczy, które są ważne i cenne. I to jest charakter tego testamentu serca, że potrafi łączyć to, co stare, z tym, co nowe. Bo stare można mieć i nie oglądać się za siebie, ale patrzeć przed siebie, a nowe rozkwita dopiero wówczas, gdy pamięta o swoich korzeniach. I to jest taka myśl, która mi się nasunęła, kiedy ja słuchałem wypowiedź pana Romana.
Znaczy, tu jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, bo jeszcze takie uzupełnienie, że testament serca, wiadomo, tak jak nam się tu kojarzy, no, ze śmiercią, z odchodzeniem, a nowością tej propozycji jest spojrzenie na swoje życie tu i teraz. Czyli zrobienie sobie takiego jakby rachunku sumienia nawet. Ja tu w cudzysłowie oczywiście nazywam to. To może być takie spojrzenie na siebie w całej prawdzie. Jaki jestem w danym momencie. I wtedy też tutaj, co mówiliśmy o nawróceniu, co ksiądz Łukasz mówił, to nawrócenie, wiadomo, jest zmianą pewnego sposobu myślenia, postępowania, życia. To w ten sposób będzie też testament serca może być bardzo wielką pomocą dla człowieka w pracy nad sobą. Tutaj w danym momencie. I to nie jest ważne, czy masz, tak jak tutaj było powiedziane, czy masz 15 lat, czy masz może 18 lat, czy 19, czy 30, czy 90. Bo wiadomo, każde to doświadczenie jest cenne, bo ono dotyczy mnie i ja mogę się tym dzielić.
Użyliśmy bardzo ciekawej konstrukcji językowej. Czy testament serca jest ciekawą propozycją dla człowieka, który nie ma czasu? I uważam, że ta propozycja daje człowiekowi bardzo silne narzędzie, jaką jest cnota uważności, bo tego uczy nas Kościół, uczy nas Ewangelia, być człowiekiem uważnym. I ciekaw jestem, drodzy Państwo, czy ktoś naszych słuchaczy i Was, przyjaciele, uczył, co robić z natłokiem informacji. Czy ktoś Państwa w szkole tego uczył? Co robić z natłokiem informacji? A pewnie by się przydało, prawda? Bo codziennie mamy ogromną dawkę informacji. I ten przepływ informacji zajmuje pamięć operacyjną naszej świadomości, a to ma swoje konsekwencje. Jakie? Odwodzi naszą uwagę od chwili obecnej. To, co mówił ksiądz dyrektor, od chwili, która wydarza się tu i teraz, bo na tą chwilę mamy realny wpływ. I w ten sposób sądzę, że marnujemy wspaniały dar od Pana Boga, jakim nasz mózg, zdolny do wygenerowania wielkich koncepcji, wielkich teorii, zdolny do wygenerowania bezgranicznej miłości, tylko nigdy nie zajmie się czymś tak wartościowym, jeśli będzie zainteresowany kolejną dietą cud polskiej sekcji mamy, kolejnym romansem sławnego polskiego pogodynka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I proszę zwrócić uwagę, że taki nakład informacji czyni z nas głupców, dla których świat ducha staje się cieniutki jak kartka papieru, po której scenariusz pisze zupełnie ktoś inny. I testament serca pokazuje, że najmocniejszą bronią przeciwko takiemu papkowemu spustoszeniu jest właśnie cnota uważności. Uważność doznań i uważność myśli. I to sprawia, że człowiek, który przeżywa w swoim życiu nieprawdopodobną dynamikę i ten czas przebiega mu przez palce, zaczyna być panem swojego czasu, bo zaczyna być uważny, świadomy. No przecież chrześcijaństwo to jest nic innego jak mentalna higiena. Bóg proponuje człowiekowi: bądź uważny, bądź świadomy swoich działań, swoich myśli. I to jest przecież zupełnie nowa jakość życia dla takiego człowieka, który zaczyna być uważny. Wówczas lepiej też organizuje swój czas.
No i tu jeszcze też ważne jest to, że nawiązując do Ewangelii, bo jak już idziemy tak w tym kierunku testamentu serca, to jest ważne, że Jezus jest tu i teraz i jest jakby wpisany w tę rzeczywistość. Nie jest tylko jakby w kościele oddzielony instytucjonalnie, ale on jest razem z nami. Tak jak wierzymy, że jest między nami teraz, tak jak wierzymy, że jest zgromadzony w zgromadzonym kościele, we wspólnocie, w małżeństwach, tam jest Jezus i także jest w osobistym kontakcie z człowiekiem. I tutaj można by było snuć jeszcze dalej refleksję, iść, kiedy chcesz mieć czas, to zacznij się modlić, bo wtedy na modlitwie możesz po prostu też rozstrzygać, możesz patrzeć, które rzeczy należy odrzucić i nie realizować ich. To, co uważność jest, tutaj ksiądz Łukasz mówił o uważności, czyli rozważać rzeczy ważniejsze, wykonuje, mniej ważne nie wykonuje. I to też właśnie, to zyskuje dzięki temu czas po prostu też w życiu takim codziennym. Dzisiaj my się skarżymy, nie mamy czasu, no bo my pewne rzeczy robimy wszystko naraz. Nie ma chwili refleksji.
Tak, księże dyrektorze, a Matka Kościół daje nam silne narzędzia, czyli uważność doznań i uważność myśli, drodzy Państwo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Gniezna. Witam.
Prosimy.
Państwa w studio ojca Benedykta i witam drogich słuchaczy. Raduje się moje serce, że piszecie Państwo też wiersze. Wydałam książeczkę poświęconą Słudze Bożemu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i tam zamieściłam wiersz testament. Oczywiście wiersz pisany sercem. Zaczęłam go od urywka z książki O Mia Gabrieli Bosis. Gdzie jesteś, umiłowana obecności? A potem, co będzie?
Pani Mario, jesteśmy w audycji, w której mówimy o testamencie serca. No, można w tym testamencie serca zawrzeć wiersz dla nas istotny, dla nas ważny. Może ten testament być napisany rymem, nawet 13-zgłoskowcem. Natomiast tutaj nie rozmawiamy dziś o wierszach, o poezji, tylko rozmawiamy o testamencie serca. No, wiadomą rzeczą jest, że poezja i wiersz, który pozostawimy po sobie, jest wykorzystaniem naszego talentu, podzieleniem się tym skrawkiem rzeczywistości, który my zawrzemy w słowach i zapiszemy i przekażemy potomnym. Ale dziś troszeczkę szerzej, w większym wymiarze rozmawiamy niż samo pisanie wiersza. Zatem gorąco pozdrawiam i zapraszam Państwa do współtworzenia audycji. Jak zawsze o to prosimy, by było to zgodne z tematem i zakresem naszego tematu. Prosimy, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Prosimy.
Halo?
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Nigdy nie pochodnie ze... Ja zawsze żywię.
Teraz i zawsze.
I mogę zgłosić się do...
Jesteśmy na antenie, prosimy o przedstawienie się i zabranie głosu.
Już mogę mówić?
Tak. Czy pani wyłączyła radioodbiornik? Wyłączyła się pani zupełnie. A zatem przypominamy, że najpierw należy wyłączyć radioodbiornik. Testament serca. Kolejny telefon. Prosimy. Radio Maryja. Halo. Prosimy. Szczęść Boże.
No, temat jest taki bliski mojemu sercu, bo...
A kto do nas telefonuje?
Jadwiga.
Prosimy, pani Jadwigo.
6 lat temu, 7 właściwie już, rodzice odeszli do pana i wtedy... Właśnie jakoś tak refleksyjnie pomyślałam w swoim życiu o tym, co chciałabym przekazać swoim dzieciom najważniejszego. I to, co napisałam, nazwałam mój mini testament, bo mam nadzieję, że Pan Bóg jeszcze pozwoli mi do niego wracać i rozszerzać go. Może nie chciałabym wszystkiego, prawda, przeczytać, ale fragment tego mojego mini testamentu, jeśli mogę.
Prosimy, pani Jadwigo.
Nie pozostawiam nic cennego, bo w swoim życiu inwestowałam w niematerialne wartości i Chrystus jest i był celem mojego życia. Tak też starałam się i was wychowywać, bo tak na marginesie głównie to adresuję kochane dzieci. Do trójki moich dorosłych dzieci. Na ile mi się to powiodło, nie wiem, ale liczę na waszą życiową mądrość, a Pan Bóg miłosierny będzie nas sądził. Warto żyć pięknie, uczciwie i sprawiedliwie. To znaczy według planu i zasad Bożych. To jedyna droga do właściwego celu, jakim jest zbawienie wieczne, którego pragnę też i dla was. Przepraszam za zło świadome i nieświadome Pana Boga i was wszystkich. Szczęść Boże, Matka. Przepraszam za wzruszenie, ale to takie bardzo osobiste jest.
Dziękuję, pani Jadwigo. Z Panem Szczęść Bogiem. Boże. Z Panem Bogiem. Prosimy. Nasi goście, testament serca.
Bartłomiej Marszałek. Ja bardzo dziękuję za telefony od słuchaczy. To jest strasznie poruszające fragmenty w zasadzie takich woli maskimi, szczególnie od pana Romana, kiedy przeczytał fragment od swojej mamy. I to, co jest fajne, to, co jest bliskie w zasadzie temu wszystkiemu, to to, że piszemy o sobie, piszemy swoje rzeczy, które gdzieś w nas tkwią i chcemy przekazać innym. I Testament Serca w zasadzie pomaga nam stworzyć komplementarną opowieść, bo tam jest aż 32 pytania, na które możemy odpowiedzieć. I są to pytania przeróżne, o nasze najszczęśliwsze chwile w życiu, o nasze wartości, o nasze najważniejsze chwile, ale również o nasze emocje, o to, czy w jakich momentach doświadczyliśmy strachu, radości, wdzięczności, czy nawet również jakie książki, artykuły, czasopisma chcemy polecić naszym bliskim, jakiej muzyki chcemy słuchać, czy jest nasza ulubiona sztuka teatralna, bo często jest też tak, że gdy zadajemy sobie takie pytanie, jaka jest moja ulubiona sztuka teatralna, to okazało się, że dawno nie byłem w teatrze i nie wiem, jaka jest moja ulubiona sztuka teatralna. Ale dzięki temu wiem, że z przyjemnością w najbliższym czasie mam taką wewnętrzną ochotę, pójdę, obejrzę sztukę teatralną, żeby wybrać i mieć tą swoją taką jakąś ulubioną i wtedy będę mógł wpisać do Testamentu Serca. Bo jest to narzędzie, które mi pomaga cieszyć się życiem i dawać to, i czerpać jakby z korzyścią o w życiu teraz, w wieku, w którym jestem, w wieku 31 lat.
Drodzy Państwo, bardzo się cieszymy, że możemy z Wami podzielić się naszym świadectwem spotkania z książką Testament Serca, która jego czytelnikom pozwala uświadomić sobie wartość swojego życia, wartość dobra, które tworzymy, również wartość pewnych trudnych doświadczeń, których jesteśmy uczestnikami i tę wiedzę i tę wartość przekazać drugiemu człowiekowi. Dlatego też mówimy o testamencie serca. Testament, bo to jest pewna wartość, którą przekazujemy drugiemu człowiekowi, a serca, bo dotyczy bardzo osobistego bagażu doświadczeń człowieka, który bierze tę książkę do ręki. I to jest niezwykła wartość. Ja też sobie teraz uświadomiłem, drodzy Państwo, że w kontekście obecnych zawirowań na rynkach finansowych, kiedy mowa jest o długach i kredytach, proszę zwrócić uwagę, że niemal wyłącznie pojawiają się same pieniądze. Oczywiście takie skojarzenie jest oczywiste, ale sądzę, że w kontekście testamentu serca na nim nie można poprzestać, bo wśród nas i naszych słuchaczy nie ma nikogo, kto nie miałby kredytu. Nie ma nikogo, kto nie miałby długu, ale nie mówię tu o pieniądzach, ale kredycie ludzkiego zaufania i długach ludzkiej życzliwości. I to jest też jeden wymiar tego testamentu, że pozwala nam przemyśleć samego siebie, ale też przemyśleć relacje, które tworzymy z drugim człowiekiem.
Dokładnie.
Znaczy Testament Serca to też książka, którą no, trzeba podjąć jakiś wysiłek. To, co mówiłem na początku, że tę książkę nie tylko można przeczytać pytania, ale trzeba siąść i zacząć ją pisać. Zacząć ją pisać. To jest tak bardzo proste, oczywiście powiedzieć, zacząć pisać. Natomiast trudniejszym sposobem, znaczy przede wszystkim trudniejszą postawą jest no, zastanowić się, pomyśleć, mieć chwilę czasu, następnie no, poświęcić kilka minut na to, żeby przelać chociażby jedną odpowiedź na to z 32 pytań, które są zapisane w tej książce. Także ta książka jest niezwyczajną książką, która nam coś ma dać, tylko ta książka jest, jak żeśmy to powiedzieli, możemy ją współtworzyć, czyli możemy ją pisać.
Jest jeszcze bardzo wymagająca, bo jednak zastanowienie się nad uświadomienie sobie pewnych swoich wad jest bardzo ciężkie i niekiedy przyprawia nas o taki lekki smutek, ale myślę, że ja pisząc mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że no jakby trzeba się skupić na tym, że potem smutku i po tej refleksji przychodzi ten czas satysfakcji ogromnej, że się do czegoś jednak doszło. Nawet jak to jest jakaś mała nowość w moim życiu, to jednak to jest jakiś maleńki krok do przodu. I ten trud potem jakby w konsekwencji się bardzo opłaca.
To jest to doświadczenie oczyszczenia takie, że często jak wypowiemy, to ma coś tak jak spowiedź święta, sakrament pojednania, że też jak wyznajemy nasze grzechy, otrzymujemy odpuszczenie, to mówimy, jestem taki lekki. Czyli tak jakby radość wraca na
Tak, dokładnie, na dokładnie, bo się pewne swoje zachowania na przykład zrozumiało i pewne swoje wady na przykład, których wcześniej może się nie rozumiało, dlaczego się zachowałam w takiej sytuacji tak, a dlaczego się zachowałam tak. No a potem jakby w konsekwencji jesteśmy mądrzejsi i wiemy, skąd się to wzięło, a jeśli już wiemy, skąd się to wzięło, to możemy już nad tym pracować.
Także to jest książka godna polecenia na własne rekolekcje.
Pani Klaudia powiedziała, że trudno jest przyznać się do swoich wad, a jeszcze je opisać, to już zupełnie sprawa taka no, problematyczna. Natomiast co z cnotami, z zaletami? Czy tak łatwo jest też opisać swoje zalety, swoje cnoty?
Jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej, faktycznie. No ciężko się nam przyznać do tego, że bo tu jakby zawsze musimy znaleźć ten złoty środek. Jeśli mówimy o tym, że przyznajemy się do jakichś swoich błędów, to równocześnie to się wiąże z tym, że jesteśmy już na tyle mocni, żeby przyznać się do tego, że coś zrobiliśmy okej. Okay. Tak się według mi się tak wydaje, że ja tak jakby mam, że potrafię to sobie wypośrodkować. Jeśli jestem w stanie się przyznać do błędu i mówię sobie, no Klaudia, to ci tutaj nie poszło, trochę ci się nóżka podwinęła, to z drugiej strony umiem w pewnych momentach się docenić i powiedzieć, że dałam radę i poklepać się po ramieniu i to umocnić, bo no, musimy być świadomi tego, że jakby wypowiedzenie też tego, co zrobiliśmy dobrego tutaj na głos, jest jakby umocnieniem tego i prowadzi do tego, że następnym razem może też nam się udać.
testamentserca.pl Ciekawe rzeczy tutaj są, że można napisać, że można w wersji elektronicznej też przez klawiaturę multimedialnie i tak zwany wywiad z autorem, czyli te cztery wersje, o których wcześniej pani Klaudia mówiła. Jak komu wygodnie, jak komu lepiej. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Halo? Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników tej audycji.
I kto do nas telefonuje?
Halo?
Kto telefonuje do nas? Jesteśmy na antenie, tak.
Teresa Tomaszowa.
Prosimy, pana Wieckiego.
Proszę ojca, ja chciałam, nie będę się włączała, bo nie znam tak tematu, dopiero niedawno zaczęłam słuchać, ale zainteresowało mnie to i chciałabym się dowiedzieć, bo czy to jest książka, którą można nabyć gdzieś?
Tak, jest to książka, którą można nabyć zapewne w księgarniach katolickich.
Tak, tak, ale gdzie, proszę ojca?
No to proszę szukać. No trudno nam wskazać. I zresztą dla nas jest to...
Znowu reklama.
No znowu reklama.
Boże, no ale jak to
sami
zrobić,
wiemy, a sami pytamy.
Chociaż jakiś taki zaczepny punkcik.
Punkt zaczepny... No. www.testament.pl
Jeszcze raz, bo nie słyszę.
www.testamentserca.pl
testamentserca.pl
Tak.
Serdeczny
zaczepny
Bóg
punkt.
Zapłać.
Tak. Bóg zapłać, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Artur Frączek, wyciszyć w sercu lęk.
Wiem, wcale nie jest łatwo wyciszyć w sercu lęk. Nadziei wiernej światło zbyt słabo pali się. Twojego pokoju, po domu krąży. serdecznych myśli blask. Nie jesteś sam na świecie, nie będziesz nigdy sam. Nie jesteś sam wokół tylu życzliwych ludzi. Nie jesteś sam, słów gorących nic nie ostudzi. Nie jesteś sam, żyjesz w wielkim przyjaciół gronie. Nie jesteś sam.
Testament serca to rozmowa dziś w naszym studiu w ramach rozmów niedokończonych. Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja bym bardzo chciała dostać taką, proszę księdza, taką książkę. Gdzież to można dostać? Ja bym swoim dzieciom też zostawiła, bo już też w no, tym wieku, że...
No my nie rozdajemy, my nie rozdajemy.
Wy nie to, że daliśmy, rozdać, ja daliśmy, kupię.
No nie wiem, gdzie można kupić. W księgarniach tutaj podpowiadamy, prawda? No,
w księgarniach,
tak. Pytać, a jeżeli pani będzie pytać, druga osoba będzie pytać, to dobry księgarz postara się znaleźć taką.
No to fajnie, serdecznie dziękuję.
Tak sobie trzeba radzić.
No, bardzo dziękuję, dobrej nocy. Życzę.
Dziękuję, dobrej nocy. Czy do tej pory nie tworzyliśmy testamentów serca?
Ja myślę, że przed chwilą słuchacze przeczytali nam pewne testamenty serca, czyli jakiś ostatni zapis, ostatni list, który nasze słowo ostatnie, które chcemy przekazać. I tak naprawdę myślę, że te testamenty serca, one funkcjonują, one są pisane w równy sposób. Jak na przykład ostatnio ktoś się do nas zgłosił z pamiętnikiem właśnie dziadka pisany do rodziny, kiedy był na wojnie. I to jest magiczne, że teraz mamy możliwość jakiegoś takiego uzupełnienia również nie tylko na łożu śmierci, bo te testamenty są pisane na łożu śmierci tak naprawdę, albo gdzieś blisko śmierci, czy w sytuacjach bardzo krytycznych, ale również w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy zdrowi, jesteśmy pełni sił, jesteśmy tu i teraz w jakiejś chwili. I testament serca daje nam taką przestrzeń do tego, abyśmy spróbowali, czy po prostu napisali taką prawdę o sobie.
Słuchając tutaj telefonów, można by powiedzieć, że po prostu wyciągamy wnioski z tego, co jakby się już działo. Bo zostały nam przeczytane jakieś fragmenty testamentów serca czy testamentów życia i jako osoby mądre wiemy już, że dzięki tym doświadczeniom tych ludzi możemy się jakby czegoś w życiu nauczyć, więc ten testament serca może nam tylko i wyłącznie pomóc.
To jest, ja może dokończę jeszcze, bo to jest taki pretekst, testament serca, w którym chcemy powiedzieć naszym bliskim, że ich mocno kochamy. Testament serca jako pretekst do tego po prostu, żeby powiedzieć, słuchajcie, kocham was, zawsze was kochałam i będę kochać nawet po swojej śmierci.
Te historie generalnie są niepowtarzalne i wyjątkowe. Każdy nawet ze słuchaczy, którzy dzwonili dzisiaj do nas, słyszeliśmy razem, każda historia jest wyjątkowa i naprawdę niepowtarzalna. Także to jest piękne i tylko kwestia, słuchacze mówią, napisałem.
Jeszcze mówić będą. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Halo?
Prosimy.
Można? Można. Pochodzę z Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Czesław z południa, No, tak szczerze mówiąc, ja nie zastanawiałem się jeszcze, żeby w rodzinie przekazać swoje jakieś credo, jakieś swoje doświadczenia, swoje dzieje grzechu, swoje pokonywanie tego grzechu w kontakt z Bogiem, ale w kontakcie z Pismem Świętym ja widzę, że w ogóle Pismo Święte jak ktoś zachęca nas do tego, żeby takie wskazówki przy końcu życia robić. Właśnie ja tutaj mam skojarzenia takie w Piśmie, w Starym Testamencie, kiedy Dawid już przy końcu życia rozmawia z swoim synem Salomonem i mówi mu takie słowa w stosunku do ten testament, taki wskazówki, takie resume z jego bogatego doświadczenia życia. On mówi tak: bądź stały wierności Bogu, chowaj przykazania, a będziesz szczęśliwy. I oczywiście, że no, Salomon z racji, że człowiek ma wolną wolę, nie skorzystał z tego, bo miał z początku mądrość, no i zgubił na stare lata, ale jeszcze w Starym Testamencie mamy w Księdze Powtórzonego Prawa takie, Mojżesz właśnie mówi o ostatnie mowy w błogosławieństwach, przekleństwach. Jozue też przy końcu życia mówi o żeby być wiernym, wiernym przykazaniom Bożym, co zapewnia rozwój. No wiadomo, jakie były później dzieje grzechów Izraela, ale bardzo ciekawy jest taki testament, można powiedzieć, świętego Piotra, który taki w drugim liście świętego Piotra mówi, że słuchajcie, no celem w pierwszym rozdziale, że celem waszego życia jest udział w naturze Bożej i żeby ten cel osiągnąć, mówi, że dołóżcie więc wszelkich starań, aby waszej wierze okazała się dzielność i umiejętność, umiejętności opanowanie, w opanowaniu cierpliwości pobożność, pobożności wytrwałość, pobożności braterska miłość, miłości braterskiej miłość Boga. Jeżeli te przymioty będą was wzrastać, zapał właśnie spotęguje, prowadząc was do dobrych uczynków, a przez dobre uczynki do przyjaźni z Chrystusem. Tak postępując, nie upadniecie. W Wulgacie mówi, że nie zgrzeszycie. No to jest, wiadomo, że kto...
Panie Czesławie, dziękujemy.
Nie w niewolę diabła, bo kto grzeszy jest synem diabła. I myślę, że te takie testamenty ze Starego Testamentu i tu z Nowego dają nam światło, co jest w życiu ważne, co konieczne, żeby osiągnąć ten port Ojca. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy, panie Czesławie. Nasi goście.
No właśnie, tutaj ten telefon nam mówi, że wielcy pozostawiali swoje prawdy, takie, które przeżyli, i te doświadczenia życiowe. Wielcy bohaterowie biblijni, i także wiadomo, że człowiek, mając doświadczenie, chce się dzielić tym doświadczeniem życiowym i także doświadczeniem wiary i doświadczeniem także i swoich może czasami upadków i klęsk. I to jest piękne. Oczywiście tu potrzeba takiej wielkiej odwagi, żeby pokazać siebie w całej prawdzie, stanąć. To, co mówiliśmy o tych maskach, że nagle te maski znikają i to potrzeba, no wiadomo, że ciężko nam jest to często w rodzinach pokazać siebie, często udajemy kogoś innego, często we wspólnotach różnych czy w różnych miejscach gramy kogoś. I tutaj testament serca jest właśnie takim początkiem spojrzenia na siebie w prawdzie. Oczywiście tutaj jeszcze wracając do takiej jednej uwagi, kwestii wcześniejszej księdza Łukasza, że na to spojrzenie na siebie potrzeba Pana Jezusa. Przede wszystkim, żeby spojrzeć na siebie w prawdzie, czyli tak, jeśli widzę swoje zalety, o których tutaj ojciec kiedy mówił przed chwilą, czy łatwo jest pisać o zaletach swoich, żeby nie popaść w pychę, że nagle jestem taki doskonały, taki wspaniały, ale także i patrząc na swoje upadki i błędy, żeby też nie dosięgła nas rozpacz. I jeśli jest Pan Jezus z nami, to On nam to wypośrodkuje. I to jest właśnie też ten element testamentu serca, że on się zaczyna fragmentem Pisma Świętego.
Chociaż, księże dyrektorze, są tacy, którzy ze swoich upadków są dumni, szczycą się i czekają na flesze reporterów i blask kamer, by je właśnie w tym blasku pokazać, a są tacy, którzy orłami są, chociaż chodzą pośród kur i gęsi.
Tak, tak. No to oczywiście, no to już jest rzeczywistość taka. Ja mówię o pewnym ideale takim, albo też przede wszystkim o pewnej pomocy dla każdego z nas w pracy nad sobą. Żeby nie prowadziło to do rozpaczy, ani też do jakiegoś euforii takiej, że będziemy się szczycić z tego, że jesteśmy tacy genialni i wspaniali. Tutaj Testament Serca, ta książka też pozwala nam zachować taki zdrowy, ewangeliczny dystans, to co mówił ksiądz Łukasz, do tej rzeczywistości, która nas otacza.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja bym prosiła o ocenę. Czy to nie były testamenty serca, jak w Katyniu polscy oficerowie pisali listy do swoich rodzin, żon, matek, które dotarły oczywiście te listy. No na przykład rotmistrz Rosolski to pisał ołówkiem tam, na czym miał. I to jeszcze do tej pory to jakoś to dotarło i rodzina cieszy się tym. Ja uważam, że to jednak był wielki testament serca. Ja bym prosiła o ocenę.
Dziękuję pani Tereso. No, trudno nam oceniać, ale na pewno warto się zastanowić nad wagą tego testamentu serca, o którym dziś mówimy, a tym, czym jest pamiętnik na przykład, bądź taki list napisany tuż przed śmiercią, czy to z obozu, czy z więzienia, gdy dana osoba nie miała nawet czasu pożegnać się z żoną, z dziećmi, z rodziną. Ja nie odważyłbym się w żaden sposób mówić, co ma jaką wartość. Zbyt materia taka delikatna. No. I na szali mam położyć list kogoś, kto był oficerem Wojska Polskiego, Bóg, honor, ojczyzna, zdradzony, za chwileczkę ma dostać kulą w łeb i to jeszcze z tyłu. Pisze list do żony i matki i mam postawić testament serca, który ja bym napisał, który ma pomagać mi lepiej żyć. Myślę, że są pewne kategorie, których no, nie możemy zmierzyć i zważyć. To ma swoją wartość, ale taki testament serca, o którym tu rozmawiamy, myślę, że też ma wartość.
Ja myślę, że to jest taka wartość. No, ja myślę sobie, że taką wartością wymierną są nasze relacje z bliskimi, bo jaką wartość ma czas, który z nimi spędzimy. Czasem jest to bezcenne, najczęściej jest to bezcenny czas, który nam przemija i nie możemy w żaden sposób tego wycenić, no bo przecież chociażby rodzinne święta, obecność wtedy każdego z członków rodziny, no nie jest bardzo ważna właściwie, no nie ma ceny tej obecności, bo to jest czas na bliskość, czas na emocje, czas na zacieśnianie więzi. I podobnie z testamentem serca, że to my nadajemy mu wartość. My nadajemy mu wartość tym, że dzielimy się tym, co jest w życiu dla nas cenne. Po prostu. Ja tak na to patrzę.
Daje również siłę innym, bo bazuje na czymś wyjątkowym, oryginalnym i prawdziwym. A tak naprawdę za wszystko trzeba w życiu zapłacić.
Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna Dziecięcia-Tumeńska, pozdrawiam ojca.
Prosimy.
Pozdrawiam naszych gości dzisiaj, tworzących audycję. No, to prawda, ojcze, nie będę za dużo mówić, bo nie słuchałam tematu, nie chciałabym właśnie ujmować dzisiejszej audycji, która na pewno była owocna, tylko chciałabym powiedzieć, że dla mnie to po prostu ten testament serca to zapoczątkował się już na krzyżu właśnie. To jest najważniejszy testament, który zostawił nam Pan Jezus. Ofiara za człowieka, miłość płynąca z krzyża serca Jezusowego. Oto matka Twoja, od dziś wziął ucień matkę w imieniu nas wszystkich jako za matkę. I teraz, ojcze, jeszcze chciałam nawiązać właśnie do tego. Moi rodzice, co prawda, testament jako materialny oczywiście zrobili, przekazali to, co mieli swoim następcy. Lecz ich książka to była pisana każdego dnia ich życiem. Co prawda nie pisali to jako książki na papierze drukowanej, ale to było właśnie ich życie. Pochodzę z rodziny wielodzietnej i wielopokoleniowej. Była babcia, byli rodzice, nasze było rodzeństwo, sióstra. I właśnie zaraz czasy powojenne, to zmaganie właśnie o każdy dzień w tej rodzinie, o ten dobry przykład życia, o miłowanie do ojczyzny, o miłowanie do modlitwy, wspólna modlitwa. I to właśnie był ten testament pisany każdego dnia, wzajemna odpowiedzialność dzieci, właśnie ta współpraca. Była to dawniej robota właśnie ręczna, wszystko, bo nie było tak jak dzisiaj, tam, bo było to wiele trudniej, ale właśnie ta wspólna miłość i ta troska jeden o drugiego właśnie, to ta odpowiedzialność człowieka za człowieka, członka rodziny. Ja tak samo moim dzieciom się tak starałam się przekazać jako małżeństwo, właśnie staraliśmy się właśnie, żeby dzieci widzieli właśnie obraz naszej wzajemnej miłości, naszej wzajemnej odpowiedzialności. Potem była już w szkole Jezus Mama właśnie, żeby ten szacunek był, przekazać właśnie ten szacunek, żeby dzieci widzieli, że trzeba szanować rodziców, przez to nadzieję, że potem dzieci będą nas szanować. I tak właśnie ta książka taka pisana była każdego dnia właśnie. To życie praktycznie poświęcanie się jeden dla drugiego. No nie ma takiej tam szelanki, żeby nie było gdzieś w jakiejś rodzinie przykrości, cięższych głosu radości i smutki. I raz jest tam łatwiej, raz gorzej, przecież i dzieci, potem szkoła i kształcenie. Ale zawsze przecież było to, żeby te dzieci widzieli ten wzór, że trzeba każdego dnia właśnie od rana do wieczora jako rodzice sami się kontrolować i dobry przykład dać dzieciom. I tak mi się wydaje, że wtedy i dzieci, i sąsiedzi, i wspólnota, w której mieszkam, że najlepszy właśnie to taki najlepszy testament zostanie taki i wspomnienia. Pamiętam właśnie słowa księdza biskupa Jana Chrapka, jak mówił, żyj tak, abyś zostawił po sobie ślady właśnie. I zawsze, żeby właśnie te ślady zostali właśnie tej miłości, tej pokory, tej dobroci dla drugiego człowieka. I tak myślę, że ten testament właśnie tu już wypłynął z tego serca, z tego krzyża. I to chciałam powiedzieć, ojcze, dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję
tego
bardzo.
Dobrego wszystkim życia.
Również z Panem Bogiem. Prosimy.
Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy teraz, mając na uwadze testament serca, spróbowali rozkodować taką bardzo ciekawą triadę postaw, których uczy ten testament serca. Rozmowa, umiejętność zmiany swojego życia oraz świadomość swoich mocnych stron. I drodzy Państwo, zacznijmy od rozmowy. Na początku Państwo pozwolą, że korzystając z obecności w studio przyjaciół, zabawmy się w grę skojarzeń. Ja za chwilę wypowiem skojarzenie i poproszę naszych przyjaciół zgromadzonych w studio, aby bez analizowania wypowiedzieli pierwsze skojarzenia, jakie pojawią się w waszej świadomości. A ciekaw jestem, jakie skojarzenia będą mieć nasi słuchacze. Wspaniałe wakacje. I co wy na to, przyjaciele?
Rodzinny wyjazd.
Uśmiech.
Radość.
Radość. Księże dyrektorze?
Radość.
Radość, świetnie. I rozmawiamy ze sobą, prawda? Ja odpowiem, ja was doskonale rozumiem. Ale w mojej świadomości w punkcie wspaniałe wakacje jest na przykład wyjazd do Rzymu na spotkanie z papieżem Franciszkiem. miesiąc w bibliotece albo podziwianie starożytnej architektury. Zwróćcie uwagę, że na naszych mapach w punkcie wspaniałe wakacje znajdują się zupełnie różne rzeczy. I teraz jak połączyć te dwa różne światy, które każdy z nas nosi w sobie? Testament serca, idąc za Ewangelią, uczy, że tym narzędziem łączącym te dwa różne światy jest rozmowa. Zatem jak rozmawiać, żeby się zrozumieć. I dynamika tych pytań jest tak ustawiona, aby odkryć ewangeliczny model dwuprocesualny, czyli w jaki sposób Jezus z nami się komunikuje. Jezus Chrystus, Bóg, komunikując się z człowiekiem, wykorzystuje dwa bardzo proste modele, dwa bardzo ciekawe elementy składające się na ten model dwuprocesualny. Słucham i słyszę, i mój rozmówca ma prawo myśli po swojemu. Spróbujmy je rozkodować. Rozmowa to jest taki typ, taki rodzaj kontaktu, w którym osoby mówią i słuchają w sposób maksymalny. I proponuję, drodzy Państwo, abyśmy przyjęli tę perspektywę po to, by móc się zastanowić nad tym, jak rozmawiać, żeby się zrozumieć. Ja mam świadomość, że takie sformułowanie zrozumieć drugiego człowieka, szczególnie tego, który mnie irytuje i drażni, to tak łatwo powiedzieć. Zrozumieć drugiego człowieka. Jak to zrobić? I testament serca precyzuje. Słucham i słyszę. Kiedy ja do Państwa mówię, to jest wysoki stopień prawdopodobieństwa, że Państwo mnie słuchają, ale mnie nie słyszycie. Bo albo się zastanawiacie, kiedy on skończy, co będę robiła wieczorem, co będę robił jutro, albo Państwo już się zastanawiają nad tym, jakich argumentów użyć, żeby mi odpowiedzieć. Tymczasem Chrystus słuchał w sposób maksymalny, to znaczy on nie oceniał, nie kategoryzował, starał się zrozumieć drugiego człowieka. To znaczy objąć świat jego myśli, jego potrzeb, jego emocji. A tutaj ważne są nie tylko słowa, ale to, co się słowom wymyka. Nasze emocje, kompleksy, lęk, strach. To wszystko tworzy komunikację. I Ewangelia daje świadectwo, że rozmówca Chrystusa czuł się przez niego rozumiany. Bo porozumieć się, tak jak uczy Testament Serca i Ewangelia, to znaczy iść po rozum drugiego człowieka, pod świat jego myśli, świat jego potrzeb, świat jego emocji. A drugi element, wolność myślenia. Człowieku, masz prawo tak myśleć. Masz prawo myśleć po swojemu. Ja tego nie chcę zmieniać. Ja tobą nie chcę manipulować. Daję ci świat moich wartości, świat moich przemyśleń. Daję ci prawdę. I teraz do tej prawdy, objawionej przez Pana Boga, dostosuj swoje działanie. I to jest fantastyczny model komunikacyjny, którego uczy nas testament serca. Słucham i słyszę. I mój rozmówca ma prawo myśleć po swojemu. I w tej dziedzinie, drodzy Państwo, moim skromnym zdaniem, jak dotąd nikt nic mądrzejszego nie wymyślił. A teraz, drodzy Państwo, przejdźmy do tego drugiego elementu, tego trójnogu. Jak zmieniać swoje życie? No bo testament jest pewną prowokacją, która skłania nas do namysłu nad swoim życiem. Państwo pozwolą, że zaczniemy nieco niekonwencjonalnie. Ekstremalne metamorfozy. Łabędziem być. Chcę mieć znaną twarz. Życie bez wstydu. To są tytuły programów telewizyjnych, w których na żywo oglądamy ludzką przemianę. A widzimy, jak skalpel chirurga zmienia czyjąś twarz. Jak ktoś zyskuje hollywoodzki uśmiech. Jak wszczepia mu się włosy. Potem jeszcze trochę trudu, cierpień, wyrzeczeń i brzydkie kaczątka zmieniają się w łabędzie. Dostają nowe życie. Czy nagle rzeczywiście? Ojciec tutaj zasugerował bardzo ważną informację, że nasza współczesność ma pewne skażenie. To znaczy my mamy obsesję na punkcie atrakcyjnego wyglądu, a nie na punkcie tego, aby być kulturalnym, wykształconym, kompetentnym, wytrwałym, gorliwym. Dlaczego tak się dzieje? No to doskonale tłumaczy stary kawał z Jasiem w roli głównej. Kolega pyta Jasia: słuchaj Jasiu, a wolałbyś być głupi czy łysy? A Jasiu odpowiada: no wiadomo, że głupi, ale Jasiu, no jak to, co ty mówisz? A widzisz, bracie, bo głupota w przeciwieństwie do łysiny nie od razu rzuca się w oczy. Dzisiaj liczy się to, drodzy Państwo, co jest barwne, a więc atrakcyjność zachowań. Takie postawy jak życzliwość, gorliwość, odpowiedzialność nie rzucają się w oczy. One nie są medialne. Żeby trafić na pierwszą stronę gazet i do telewizji, nie trzeba być kompetentnym i oczytanym. Natomiast atrakcyjny wygląd, jakkolwiek go rozumiemy, oraz pusta gadanina nie przekładająca się na żadną owocną pracę są niezbędne. I to ciekawe, że właśnie w takim kontekście, który również kształtuje nas, szczególnie młodych ludzi, testament serca mówi o realnej zmianie swojego życia, ale tu nie chodzi o jakiś lifting zewnętrzny, ale o realną zmianę swojego życia. Tylko co to znaczy zmienić swoje życie? Na jakich zmianach warto skoncentrować swoją uwagę. I drodzy Państwo, mając świadomość, że teraz ja dorwałem się do mikrofonu, żeby była taka pauza twórcza, krótka zagadka. Drodzy Państwo, na belce siedzi 5 żab. 2 zdecydowały się zeskoczyć. Ile żab pozostało na belce? Jeśli ktoś z słuchaczy pomyślał, że 3, to najprawdopodobniej się pomylił, bowiem istnieje zasadnicza różnica pomiędzy podjęciem decyzji o zrobieniu czegoś, a faktycznym działaniem. Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy podjęciem decyzji o zrobieniu czegoś, a faktycznym działaniem. I testament serca uświadamia człowiekowi, że wiele naszych decyzji dotyczących naszego życia miało charakter obiecanki, cacanki. I też pokazuje, jak sobie słowa dotrzymać. Jaki jest ten model decyzyjny, którego uczy nas testament serca. Testament serca pokazuje, że deklaracje dotyczące naszego życia są takiego rodzaju. Pierwsze, szanowni Państwo, mają charakter pobożnego życzenia. I w tej wersji odpowiadamy sobie na jedno pytanie. Co chcę, aby było? Ale nic więcej. Co chcę, aby było? Żadnej myśli nad tym, jak to osiągnąć. Żadnej refleksji nad tym, w co należałoby zainwestować kapitał swojego czasu, swoich umiejętności, swoich relacji. Nie. Odpowiadamy tylko na jedno pytanie. Co chcę, aby było? I to jest iluzja. To jest halucynacja mojego umysłu. Gorzej, to jest wyrafinowana forma oszukiwania samego siebie. Co chcę, aby było? I nic więcej. Drugi rodzaj jest bardziej zaawansowany, wyraża się w sformułowaniu zamierzam to zrobić. To znaczy mam jakieś wyobrażenie, co mnie interesuje. Nawet mam jakieś wyobrażenie, jak to zrobić. Tylko nie jestem pewny, kiedy mam to zrobić. Być może w maju nie uda mi się tego osiągnąć, ale kiedyś na pewno to zrobię. I to są klasyczne przypadki naszych codziennych, comiesięcznych, corocznych decyzji podejmowanych, ale nigdy nie zrealizowanych, bo ich czas jeszcze nie nadszedł. Jest trzeci wariant, najbardziej kompletny, którego uczy nas testament serca. On uczy, aby człowiek odpowiadał bardzo precyzyjnie na 3 pytania. Co, jak i kiedy? Co chcę zrobić? Jak chcę to zrobić? I kiedy chcę to zrobić, drodzy Państwo? Dla mnie zupełnie nowa jakość życia. Co, jak i kiedy?
Ksiądz Łukasz Piórkowski o testamencie serca. Prosimy, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja słucham tutaj tej audycji.
A kto do nas telefonuje?
Testamencie serca, tak?
Tak, tak. A kto do nas telefonuje?
Proszę?
Kto telefonuje do nas? Proszę się przedstawić.
A słuchaczka z południowej Polski.
I pani ma na imię?
Józefa.
Prosimy, pani Józefa.
Proszę, i ja zaczęłam radia słuchać już parę ładnych lat. Więc to mi się to nadało i zaczęłam to pisać. Chcę mi się zostawię to wnukom takie na pamiątkę. Pierwsze zdanie, Radio Maryja jest największą amboną świata. I to się okazało teraz, że faktycznie jest największą amboną świata, bo poszło na cały świat. Nawet to telewizję Trwam oglądamy. Pięknie. No cieszę się z Radia Maryja, cieszę się z tego Trwam. I ja to było w zeszycie, więc teraz chcę to przekazać w broszurkę i to zostawić wnukom. Na pewno będzie ciekawe, poczytają kiedy, jak dorosną nawet. Dobrze zrobiłam, tak?
Oczywiście, że tak.
Piękne zdania są tam, no takie z kazań, które były takie w tym kazaniach, rozważania dziesiątek różańca. Przepiękne zdania i pouczające i to chcę zostawić dzieciom, wnukom, no. Dzieciom i wnukom moim, bo mam ich 11.
Dziękujemy, no i gratulacje.
I prosimy cieszę się.
Pozdrowienie od nas również i dziękujemy za te dobre słowa i dziękujemy za to, że jesteśmy wspólnie w naszej radiowej rodzinie, też we wspólnocie modlitwy i wiary. Tak bardzo koncentrujemy się nad tym, by testament serca był testamentem dla kogoś. A o ile dobrze pamiętam, to głównie testament serca ma być czymś dla mnie.
Nie, ja myślę, że to jest...
Teraz czy również mam, dla mnie?
Również dla mnie, ale może być też dla bliskich. Ostatnio ktoś się zapytał, czy mogę pisać testament serca dla swoich zmarłych rodziców? A pytanie brzmi, a czy możesz pisać dla swoich zmarłych rodziców? Czy masz ich w sercu? No tak. No to odpowiedziałeś na swoje pytanie. I to jest pierwsze pytanie, z którym każdy z nas musi się zmierzyć, może się zmierzyć, jeżeli chce zacząć pisać swój testament serca. Ja też myślałem o kolejnych pytaniach, które były. Pan tutaj ojciec się dopytywał, czy są jakieś trudne, nietrudne. Ja wcześniej opowiedziałem, że było takie pytanie, na które postanowiłem nie odpowiadać. I rzeczywiście nie odpowiedziałem. A teraz ksiądz Łukasz swoją opowieścią tutaj o zmianie aż mnie tak zainspirowało do tego, by się tym podzielić, bo ja nie odpowiedziałem na pytanie, czego żałuję w swoim życiu. I rok później, kiedy powróciłem z powrotem już po napisaniu testamentu serca, mówię, przeczytam, co napisałem, może coś uzupełnię. I powróciłem do tego pytania w pustej kartce. Zadałem sobie je ponownie. Czego żałujesz w swoim życiu? A co mogłeś zrobić? I pomyślałem sobie, że była pewna osoba, której nie powiedziałem, że ją kocham. I teraz zdecydowanie wiem, że mogłem jej to powiedzieć. I automatycznie pomyślałem sobie, że nie przepaszczę następnej okazji, żeby powiedzieć drugiemu człowiekowi, co czuję, szczególnie jeżeli go kocham, przy takiej okazji. I tak się stało zaraz następnym razem, kiedy mieliśmy okazję się spotkać rodzinnie, to czy w innej sytuacji, to też tak po prostu już działam, że mówię ludziom to, że chcę z nimi być i że ich kocham.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej.
Prosimy, Panie Pawle.
Prosimy, Radio Maryja.
Jesteśmy na antenie, Panie Pawle.
Tak.
Radio odbiornik.
Cześć Boże wszystkim obecnym. Halo.
Tak, Panie Pawle.
Więc w takim, powiedzmy, ja nie wiedziałem o tym, że tak to zostanie nazwane, ale ten rodzaj, powiedzmy, czynności już od dłuższego czasu praktykuję. I według mnie testament serca to jest zapis, niekoniecznie na piśmie, tych zdarzeń i doświadczeń, które w życiu zgromadziłem. Przy czym gromadzenie odbywało się od pewnego okresu przy angażu serca, które w ujęciu biblijnym jest tym miejscem, w którym spotyka się dobro i zło. I konfrontacja jednego i drugiego i owoc tej konfrontacji, jak to wpływało na kształt mojego życia. I testament w takim rozumieniu jest to pragnienie podzielenia się z innymi tym właśnie, co się działo w tym procesie dzielenia. Również jestem otwarty na uwagi tych, z którymi się dzielę, bo jest to proces wzajemnego ubogacania się. I jakimś sprawdzianem w tym działaniu testamentalnym są nierzadko słowa wdzięczności od tych, z którymi się dzielę. A już niemalże powoduje wzruszenie telefon od młodszej córki, młodszej, ale już ponad 40-letniej, która mieszka dzisiaj daleko w świecie i po pierwszych słowach przywitania, kiedyś zadzwoniła do mnie niedawno w zeszłym tygodniu, od razu słyszę słowa. Jak Panu Bogu dziękuję za to, że mam takiego tatę, z którym mogę o wszystkim porozmawiać i od którego otrzymuję tak wiele mądrych rad. Starsza córka jeszcze nie potrafi tego powiedzieć, ale również bardzo chętnie po prostu przychodzi po radę i po prostu widzę, że no taki rodzaj, że tak powiem, powołania życiowego na ten czas Pan Bóg mi przeznaczył i jestem mu za to wdzięczny. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy. Testament serca. No, wywołaliśmy temat, który dla każdego ma tak wiele skojarzeń. Okazuje się, że tak wiele osób spotyka się z testamentem serca. Ale czy z takim, o którym dziś tutaj rozmawiamy, ksiądz dyrektor?
Ja myślę, że tak. tylko inaczej jest to wyrażone, bo mieliśmy i Testament Serca jako Księgę Życia. Tutaj tak wspaniale pani to no, właściwie podsumowała tutaj słuchaczka nam tą całą naszą, że życie jest księgą, którą człowiek pisze karta po karcie. Oczywiście forma materialna to jest Testament Serca jako książka. To jest ten tytuł do tego przypisany, ale nasze życie staje się takim testamentem serca, kiedy dajemy świadectwo naszej wiary, naszej rodzinności, tego wszystkiego, naszych relacji z ludźmi. To tutaj słuchacze bardzo pięknie tu o tym opowiadali. Słuchaczka szczególnie to podsumowała, że są życie i potrafi dziękować za życie piękne i wspaniałe i widzi, że też życie jest też nieusiane samymi różami i tylko jest pięknie i wspaniale, ale też i są krzyże i problemy i choroby i to wszystko pokazuje, że w życiu człowieka jest ta wielka różnorodność. I o tym także mówi Testament Serca, bo tam są różnorodne pytania, to co tutaj przedstawiał nasz jeden z przedmówców. No i teraz pan tutaj, dziękuję za to świadectwo tego pana, że potrafił zdobyć się na taką odwagę pisania swojego Testamentu Serca w swoim sercu, czyli też to świadectwo życia dla swoich najbliższych, dla córek, że najmłodsza córka jakby odkryła to serce tego człowieka. To jest coś wspaniałego. Gratuluję i chwała Panu za to. Natomiast wiadomo, że to jest cały czas proces takiego odkrywania serca człowieka. I tak samo w Testamencie Serca, w tej książce naszej, którą my dzisiaj tutaj, o której mówimy, to jest też powiedziane, że nie musisz od razu napisać wszystkich odpowiedzi, że to jest też pewien proces odkrywania siebie, pewien proces takiego pokazywania swojego wnętrza, pokazywania tego wszystkiego, co chciałbyś pozostawić swoim najbliższym, tych, których kochasz, na których ci zależy.
Prosimy, Radio Maryja.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Zygmunt z Sopotu. Chciałbym przytoczyć dwa testamenty serca znanych postaci współczesnych nam. Otóż pierwsza to jest, dotyczy byłego komendanta Auschwitz-Birkenau, pana Hessa, który został wychowany w katolickiej rodzinie, ale jego losy tak się potoczyły, jak wiemy, i przed straceniem przyjął sakrament pokuty i zostawił swój testament swojemu synowi. Z tego, co wiem, jest zakonnikiem, to jest rówieśnik mój. I co on powiedział? Powiedział dwa znamienne zdania. Nie zamieniaj sumienia własnego na sumienie ogółu. I drugie przesłanie, jeżeli masz wybierać między rozumem a sercem, to wybierz serce. To jest jeden przykładów. Drugi przykład dotyczy mojej umiłowanej świętej Edyty Stein, czyli świętej Benedykty Teresy od Krzyża, która wybrała krzyż, jak wiemy, wybrała krzyż i poszła na spalenie. I ona w swoim testamencie prosiła o nawrócenie, o modlitwę, o nawrócenie Stalina i Hitlera i nawrócenie mojego drogiego narodu żydowskiego. I to chciałem Państwu przekazać. Myślę, że są to bardzo, bardzo ważne przesłania dla nas. A mój testament jest prosty. Czynić dobro, bo tam, gdzie jest dobro, tam jest Bóg jedyny. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy, Panie Zygmuncie. Testament serca dwóch postaci. o których przed chwileczką słyszeliśmy z ust pana Zygmunta, jak również jego własny osobisty testament. Tutaj chciałbym jeszcze odnieść się do pani Klaudii, gdyż pani Klaudia ma to doświadczenie testamentu serca pisanego przez prababcię i przez siebie samą. Gdy słucham osób, które już przeżyły wiele, wiele lat, są osobami starszymi, ich testament, czy ich historia życia z reguły jest bardzo krótka, bardzo taka sentencyjna, mądrościowa. Chociażby tak jak przed chwileczką pan Zygmunt, 2-3 zdania, to jest mój testament serca. I czy nie jest tak, że jeżeli ktoś młody pisze testament serca, to on jest taki mocno analityczny, bardziej obszerny, poszukujemy odpowiedzi na te pytania, właśnie jaka muzyka, jaka książka, jaki film, jaka sztuka teatralna, a pod koniec życia dziecko, módl się na różańcu i to wystarczy.
Muszę się z tym zgodzić, że po części tak jest, ale znowu możemy tutaj przytoczyć, że fenomenem jest to, że testament serca możemy w każdym momencie zmieniać. I mówiliśmy o tym, że możemy dopisywać, dorysowywać, ale nie mówiliśmy o tym, że tak samo możemy wykreślać pewne zdania, no bo jako, że się rozwijamy, jesteśmy osobami mądrymi i wyciągamy pewne wnioski, to też nasze myślenia i doświadczenia się zmieniają z czasem. Więc nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby pewne sentencje wykreślić. I potem, nie wiadomo jak będzie, ale może być tak, że po wielu, wielu latach zostanie nam kilka zdań, ale skupmy się na tym, jak bardzo ważne zdania to będą, jak długą drogą i wydaje mi się, że dosyć mądrą, dochodziliśmy do tych 3 zdań, 2 czy 1.
Pan Bartłomiej Marszałek o tym mówił, że 31 lat to jest ten czas, to jest ta chwila. Teraz napisałem to, co napisałem. Mając 62 lata, napiszę coś innego, jeżeli dożyję.
Pewnie tak, bo myślę sobie, że teraz słucham muzyki, jakiej słucham, a za kolejne 30 lat nie wiem, jakiej muzyki będę słuchał. Dzieci nie mam, ale gdybym miał, to wyobrażam sobie, że tak jak ja byłem bardzo ciekawy, jakiej muzyki słuchał mój ojciec w moim wieku, tak moje dzieci mogą być ciekawe, jakiej muzyki słucham w tym wieku, jakim teraz są. I tak samo myślałem o prababci, swojej prababci, że miałem mnóstwo okazji i rozmów z nią, bo razem mieszkaliśmy i miałem to szczęście, że mogłem z nią porozmawiać i dowiedzieć się o wielu, wielu ciekawych rzeczach, faktach z jej życia, to nie zadałem jej tego pytania. A teraz na pewno wiem, że zadałbym pytanie, jakiej muzyki słuchała, jaka była jej muzyka wtedy za jej czasów, bo teraz no nie ma jak tego odtworzyć. To był okres, kiedy nie było Discmanów, nie było MP3-ek, nie było internetu, gdzie jest cała muzyka. Jak wtedy to wyglądało? Jak moja prababcia słuchała muzyki?
Ja chciałam jeszcze dodać, że my tutaj mamy dobrowolność, jeśli chodzi o książkę, o wypisywanie tej książki Testament Serca, dobrowolność w wybieraniu tych pytań w momencie, w którym chcemy odpowiadać na te pytania i tak dalej. I często przez długi czas czujemy jakiś dyskomfort, nie chcemy, nie jesteśmy gotowi lub nie jesteśmy dojrzali. A myślę, że też niekiedy warto trochę takiego analizowania odłożyć na bok i po prostu napisać tak z przysłowiowego strzału, co po prostu nam siedzi w głowie, dlatego, że może to być ważne w późniejszym czasie, a teraz no, możemy sobie jakoś z tym nie radzić, więc może też po prostu na niektórych pytaniach wyluzujmy i piszmy to, co nam przyjdzie do głowy. Może okazać się, że to będą jakieś tam najważniejsze nasze spostrzeżenia bez jakiegoś takiego głębszego analizowania tych pytań. Więc tu ta dobrowolność jest dla nas no, niesamowitą wygodą, ale warto też wiedzieć, że te pytania no, nie znalazły się tam przez przypadek i myślę, że są tak skonstruowane, że na każde jednak warto coś napisać.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca,
to, co ten pan mówił o tym Rudolfie Hosie, to ja mam książkę 47 lat życia i ten człowiek rzeczywiście był bardzo, jako chłopak, bardzo rygorystycznie chowany i był posłuszny rodzicom i on, byli obydwa z jednego roku, ojciec Maksymilian Kolbe i on, i obydwa mieli iść na kapłanów.
Niestety. Dziękuję, dziękuję, ponieważ rozmawiamy o testamencie serca. A...
Powiedzieć, jak go wzięli w niewolę, jak się wyspowiadał, że go spowiadał kapłan ten, którego już wyznaczył na spalenie, na zabicie, na strucie, na spalenie. Niestety już się dostał w niewolę i w ten czas... Ten kapłan go spowiadał. On sobie zażyczył śmierć przez powieszenie. On pisał do żony list, żeby żona przeszła na swoje nazwisko, miał dwóch synów i żeby synów też przepisała na swoje nazwisko i żeby synów tak wychowała, żeby nie stracili człowieczeństwa tak, jak stracił on człowieczeństwo.
Jest bardzo dobra
ta książka.
Dziękuję. Prosimy, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mieczysław z Poznania.
Prosimy, panie Mieczysławie.
Chciałem się włączyć do testamentu serca.
Jesteśmy na antenie, tak.
Otóż moja mama zostawiła mi testament w postaci swojego życia. Miała 7 dzieci. Ja byłem najmłodszy. Straciłem ojca w wieku 3 lat, bo poszedł na wojnę i już nie wrócił. W 1948 roku w Palestynie był ranny i zmarł. Moja mama przeżyła 3 wojny. Japońsko-rosyjską, pierwszą wojnę, drugą wojnę światową. Nie przeżyła tylko wojny stanu wojennego. Załamała się, bo nie wiedziała, co to jest stan wojenny. Otóż mi pozostawiła taki testament. Mieciu, ty ucz się. Ucz się, bo powiedziała tak. Będziesz bogaty, to przyjdzie złodziej, cię okradnie. Albo ci spali się wszystko. A jak się co będziesz miał w głowie, to nawet ci w 4 woły nie wyciągnie nikt. I ja z tego się stosowałem. Jestem podekscytowany. Faktycznie, gdy po szkole średniej jeszcze nie studiowałem, pracowałem, gdy jechałem do mamy, zawsze mama płakała na pożegnanie. Później jak zacząłem studia, już ani jednej łezki nie urodziła. Wychowałem dzieci, córki 2, obie skończyły studia. No, ja mówię, że skończyłem też studia. Obydwie córki skończyły studia i moja mama, nie przeżywając z tego stanu wojennego, byłem, ponieważ się załamała, pojechałem do niej, bo ja mieszkałem gdzie indziej i mama też mieszkała gdzie indziej. Pojechałem i powiedziała jej ostatnie słowa. Co powiedziała? To w maju Kasia, czyli moja córka, idzie do pierwszej komunii świętej. I takimi słowami, można powiedzieć, się z nią pożegnałem. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, panie Mieczysławie. Tak weryfikuję tę informację, która była podana odnośnie tej spowiedzi. Spowiednikiem był ksiądz Władysław Lochn, jezuita, profesor teologii prowincji Polski Południowej w latach 1935-1947. Nie był więziony w Auschwitz. O tym wspomniał w pamiętnikach i w jednym ze swoich kazań. Natomiast wróćmy jeszcze do tego, co powiedziała ta pani. Mianowicie powiedziała taką rzecz, która wpisuje się w testament serca. Mianowicie, że to jest książka, którą warto przeczytać. Czyli na pytanie ulubioną książkę na pewno wpisałaby te informacje. I to, co powiedział przed chwileczką pan Mieczysław. Czy jakieś słowo od naszych gości?
No przede wszystkim tak, że wszystkie te wypowiedzi tutaj państwa mówią o pewnej potrzebie notowania, pewnej potrzebie zachowania swoich przemyśleń i swoich pragnień i swoich doświadczeń. To wiadomo, że one są bardzo ukierunkowane. Jedne są przed śmiercią, drugie mówią o tym, żeby się ktoś uczył. Jeszcze inny mówi, żeby życiem swoim pokazywać te wszystkie wartości. I właśnie tu jest jakby też potwierdzenie zapotrzebowania na tą książkę. Na tego typu książkę, że ta książka może stać się taką pomocą, ja myślę, do pracy nad sobą. Tym wszystkim, co czasami jest trudne w naszym życiu, co czasami nam sprawia jakieś problemy, ale także i takim czasem refleksji, który powinien każdego z nas w jakiś sposób dotyczyć i pomagać. I dlatego mówię, Testament Serca, mimo że sam tytuł wskazuje jakby w naszej polskiej rzeczywistości na pewien okres życia tylko, to tak jak autor na początku we wstępie powiedział, ona jest dla wszystkich, dla młodych, dla starych, dla tych, którzy są radośni, są smutni, ale tych, którzy poszukują, którzy może w danym momencie nie potrzebują, ale w jakiejś chwili odkryją. I to jest, myślę, taka puenta tego naszego dzisiejszego spotkania, w sensie takim potrzeby testamentu serca.
Nasi słuchacze też mówią o swoim testamencie, prawda? Dzielą się testamentem, który sami otrzymali, i też pokazują nam, jak bardzo silna jest w nas współczesnych potrzeba bliskości. I my współczesni mamy z tą bliskością między ludźmi taki realny problem, bo bardzo często na bliskość nakładamy kategorie przedmiotowe. No proszę zwrócić uwagę, że bliskość między przedmiotami powstaje poprzez przestrzeń. Ja mogę szklankę przybliżyć do mikrofonu albo ją oddalić i tym generuje bliskość pomiędzy przedmiotami. Ale bliskość między ludźmi powstaje nie poprzez przestrzeń, ale poprzez więź. Poprzez więź. I testament tworzy więź między ludźmi. I to jest siła testamentu. Testamentu serca, czy jakkolwiek byśmy go nazwali. Stąd też ta książka odpowiada właśnie na tą potrzebę bliskości i pomaga ją stworzyć poprzez więź między ludźmi.
Dlatego te więzi są, jeszcze przepraszam, że wiemy, jak te więzi są poszarpane w rodzinach, w narodzie, we wspólnotach różnych, jak często rozchodzimy się, jak nie ma czasu porozmawiać, nie ma czasu nawet zatrzymać się chwilę. Cały czas biegamy, cały czas gonimy i to jest ten problem. Oczywiście to nie chodzi o narzekanie, tylko chodzi o to, że dzięki temu możemy te więzi w jakiś sposób odbudować i tworzyć je od podstaw, czyli między sobą, między najbliższymi, między tymi, co kochamy. Nie patrzmy tak daleko może i głęboko, tylko właśnie między sobą, między rodziną, w rodzinach, między małżeństwami, między rodzinami, między sąsiadami. Przecież jak my jesteśmy pozamykani często. Te wszystkie słynne płoty, tak zwane, ileż to doskonałych płotów jest budowanych między nami, które nas dzielą, a nie wiemy, kto jest sąsiadem. Przedtem dawniej się rozmawiało, dawniej wiedziano wiele rzeczy o sobie, a teraz każdy utrzymuje takie anonimowe jakby kontakty.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Małopolski.
Prosimy.
Ja właściwie cały życiorys, takie moje uczucia określam w słowach i w przekazie do męża, do dzieci. Może krótko powiem, jak nawiązuję do wiary, więc wspominam bardzo wiele sytuacji, kiedy Bóg naprawdę uratował życie, właściwie można powiedzieć, każdego z trójki dzieci, mnie i mężowi. I to wielokroć. I takie szczegółowe właśnie wracanie do tych sytuacji i konkluzje później. Dzieci patrzą, no faktycznie. I teraz wiem, że to jest też taki testament serca, gdzie można byłoby też przelać na papier, ale słownie to myślę
ten testament z mojej strony jest tak obfity. Natomiast domagam się, ale chyba już nie doczekam, ponieważ to tak dwie strony, powiedzmy, miałyby też więcej sobie do powiedzenia ze swoich przeżyć. To jest takie, można, ja to określam, zwierzanie się i też uczenie się na błędach, ale i też na dobrych, powiedzmy, przykładach, dobrych uczynkach, pouczanie, prawda? I tak myślę, że teraz dzieci dorosłe tak nowocześnie żyją i to, co chciałam przekazać od dziecka do tej pory, właściwie to niewiele przyjęli. Być może, że gdyby sporządzić taki testament w moim już wieku, tak dość prawie już emerytalnym, myślę, że to by zostało kiedyś inaczej, może by odebrali, gdyby przeczytali, ponieważ tak chcą nowocześnie myśleć, patrzeć na to, co takie materialne, natomiast to, co takie właśnie od serca, to chyba też trafiłam, bo najczęściej to powtarzałam dzieciom, że nieważne, co na zewnątrz, ważne, co w środku, co człowiek ma we wnętrzu swoim. I chyba to na tym zakończę. Pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Dziękujemy. Boże. Z Panem Bogiem, Pani Tereso. Ksiądz biskup, który był razem z nami, ksiądz biskup Antoni Długosz w części telewizyjnej, użył takiego sformułowania, że testament serca to katecheza permanentna. Katecheza, czyli nauka, czyli doświadczenie Pana Boga. Czy możemy usłyszeć rozwinięcie takiej myśli od naszych gości? Dlaczego testament serca, ta książka, może być katechezą?
No na pewno dlatego katechezą, ponieważ to jest spotkanie z żywym Bogiem. Katecheza zawsze jest poprzedzona, to nie tylko jakby nauka i sama wiedza o Panu Bogu, ale przede wszystkim to jest pewien jakiś kerygmat taki, czyli spotkanie z Bogiem, który jest żywy, który jest autentyczny. I tutaj w testamencie serca dotykamy Jezusa, który dotyka naszych problemów, naszych spraw. On jest autentyczny. On jest bezpośrednio zaangażowany w nasze życie. To, co już mówiłem. I ta katecheza może służyć właśnie też i przemyśleniu pewnych spraw, bo jakżeż pięknie tam te pytania odpowiadają też na różne takie sprawy, które są związane chociażby z uczynkami miłosierdzia. My teraz przeżywamy rok miłosierdzia, w których pochylamy się nad tymi sprawami. A właśnie testament serca mówi o tym, żeby na przykład zauważyć drugiego człowieka, żeby zauważyć siebie, żeby przekazać człowiekowi to, co jest wartościowe, żeby osądzić też siebie, zobaczyć, ale nie na zasadzie potępienia, tylko zobaczyć, jaka jest moja prawdziwa wartość. To wszystko prowadzi do takiej katechezy, może w innym wymiarze, nie tak jak w salce katechetycznej, tylko w wymiarze indywidualnego spotkania mojego z Panem Bogiem, a poprzez moje spotkanie z Panem Bogiem ze mną samym i z drugim człowiekiem, który jest obok mnie. I wtedy rzeczywiście daje taką pewność nawet dobrego przekazu tych naszych prawd drugiemu człowiekowi, że temu człowiekowi to, co przekażemy, to nie zrobi mu krzywdy. że my nie, bo czasami jest tak, że prawda powiedziana bez miłości może zabić człowieka, bo jak tak wywalę człowiekowi prawdę całą, to on jest powalony po prostu. Jeśli ja powiem ją z miłością, czyli pragnę dobra tej drugiej osoby, czyli pragnę, żeby on się nawrócił, czy żeby się zmienił, czy zwrócił uwagę na pewne sprawy, problemy, to wtedy rzeczywiście ja spełniam te zadania jakby katechetyczne. I tutaj jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali. I tu możemy wykorzystać testament serca dla tych ludzi, którzy może czasami są daleko jeszcze od Pana Boga, bo tam wiadomo, jest Ewangelia, ale są też treści podane w sposób taki normalny, jakby też pewne opowiadania, pewne takie przypowieści, ale na zasadzie świeckich wydarzeń, czy jakichś przykładów, które są użyte w testamencie serca.
Testament serca, nasze spotkanie dobiega końca, podsumowanie, ostatnie takie słowa, może też i szansa na to, by powiedzieć to, co gdzieś uciekło wcześniej, nie można się było dobić do mikrofonu i wypowiedzieć tego, co dla Państwa istotne, zwłaszcza, że są tutaj osoby, które taki testament sporządziły i jesteście do tego po prostu przekonani i o tym dziś dajecie świadectwo, że warto podjąć pracę nad sobą według takiego warsztatu, którym jest testament serca, według tych 32 pytań zawartych w książce o takim tytule.
Ja pomyślałem po prostu o spotkaniu, że to jest fantastyczne spotkanie. I tak też wygląda mój testament serca, że to było wyjątkowe, fantastyczne spotkanie z moim sercem, które po prostu mogłem potem zanieść świat do swojej rodziny, do swoich przyjaciół, do swoich bliskich i wspólnie podzielić się dobrym szczęściem, które ja odnalazłem, a które tym bardziej chcę dzielić ze swoimi bliskimi.
Pan Bartłomiej Marszałek, kogo pan pozdrawia?
A pozdrawiam rodziców i babcię.
Dobrze.
I siostrę przede wszystkim.
Siostra ma na imię?
Martyna.
Pani Klaudia, ostatnie słowa i pozdrowienia też.
Ja chciałam dodać, według mnie książka Testament Serca, mówię to z pełną świadomością, jest po prostu poprawą pewnej strefy jakości życia i jeśli tylko będziemy tego chcieć, bardzo, bardzo dużo może ona wprowadzić dobrego, tylko dobrego do naszego życia. Może okaże się, że wcale nie mamy zbyt mało czasu, bo mamy go jak inne, tyle samo, ile inne osoby, tylko po prostu może źle go organizujemy. I oczywiście pozdrawiam z całego serca moją prababcię Marię. Dziękuję.
Dziękujemy. Pan Piotr Kalbarczyk.
Moim zdaniem testament serca jest oryginalny i prawdziwy. I to tyle, co mogę powiedzieć o testamencie, gdzie warto tą chwilę znaleźć w życiu. Tak jak codziennie budzimy się w piękny poranek. Dziękujemy Stwórcy, że dał nam szansę na następny dzień, który powinniśmy właśnie wykorzystać na wypełnieniu testamentu serca. Chciałem z tego miejsca najserdeczniej pozdrowić moją ukochaną żonę, moje dzieciaczki, mamusię, tatusia, wszystkich moich przyjaciół, bliskich. Szczęść Boże i Bóg zapłać za wszystko.
Prowadzi pan rodzinny dom dziecka?
Tak, od 8 lat wraz z żoną, dzięki której to wszystko ma sens, funkcjonuje, uśmiech na twarzy dzieciaków jest bezcenny. To jest dar od Boga i zapłata za ten nasz trud, który codziennie przez 20, generalnie 4 godziny na dobę wkładamy.
Ile dzieci pod dachem?
Generalnie jest nas 13 osób. W tym dwójka biologicznych dzieci. No, trzecie biologiczne już jest na swoim, którą Olę również pozdrawiam. No, a w rodzinnym domu dziecka traktujemy również te dzieciaczki jak nasze biologiczne. Jest 8. Najmłodsza pociecha ma 15 miesięcy, Emilka. Cudowna dziewczynka. Dziękuję Panie Boże, że znalazła się pod naszym dachem i mamy tą możliwość wychowania tego maleństwa. Serdeczne Bóg zapłać.
Pan pisze testament serca dla każdego z tych dzieci, czy jest dostępny w jakimś miejscu, że każdy może sięgnąć po niego?
To znaczy tak, na tą chwileczkę jest to moja taka słodka tajemnica.
To już przestało być.
Tak, wstępna wersja była pisana dla mojej żony kochanej, dla moich biologicznych. Ale tak z biegiem czasu uświadomiłem sobie, że ta reszta dzieciaczków też jest moja. Też tworzą rodzinę, dom, ciepło, miłość, przyjaźń. I też im się należy to, chociaż nie jestem ich biologicznym, chociaż chciałbym, żeby były moje biologiczne dzieci, bo w życiu bym nie dopuścił do takich rzeczy, do takich spraw, które doznały w swoim życiu wiele upokorzeń, przykrości ze swoich najbliższych. Ale zasługuję na to, żebym z nimi się podzielił. Nie jestem, mówię, biologicznym ojcem, ale zrobię wszystko, aby poczuły to szczęście, które tak naprawdę kiedyś pragnęły mieć.
Dziękujemy. Ksiądz Łukasz Piórkowski.
Życie pełne Pana Boga, życie pełne sensu, życie pełne wartości, życie pełne zaangażowania. To mam na myśli, gdy mówię testament serca. Mamo, bardzo Cię kocham. Pozdrawiam serdecznie moich braci, szczególnie braci z drogi naukotochwalnej. Bracia, pokój Wam. Bóg zapaść, drodzy Państwo.
I ksiądz Zygmunt Kosowski, dyrektor wydawnictwa Świętego Stanisława, biskupa męczennika.
Ja może już o książce nie będę nic mówił, ale chciałem podziękować za zaproszenie do studia, za rozmowy niedokończone, za telewizję Trwam, za te wszystkie dary, które dzisiaj doznaliśmy i doświadczyliśmy. Chciałem pozdrowić moich rodziców, nie wiem, czy śpią już, czy nie, ale pozdrowić ich. Chciałem bardzo serdecznie, kocham Was bardzo, no i chciałem pozdrowić pracowników wydawnictwa Świętego Stanisława, którzy na pewno czuwają, a także moich kolegów z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, księży.
Dziękujemy za przybycie do studia. Gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Więcej informacji www.testamentserca.pl.
A dziś wszystkich słuchaczy, którzy cały czas słuchają i telefonowali tutaj w trakcie programu. Także serdeczny Bóg zapłać i serdecznie pozdrawiamy.
Również Bóg zapłać.